Z perspektywy Unii Europejskiej ma to być szlak transportowy, który połączy 7 państw: Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Z perspektywy województwa podlaskiego to droga, która jest kluczowa w kontekście rozwoju regionu i poprawy bezpieczeństwa. Dziś w wersji lokalnej o planowanej trasie Via Carpatia i jej podlaskim odcinku, czyli Krajowej 19, zapraszam, Adam Janczewski.
Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok.
A moimi Państwa gośćmi są profesor Władysław Gardziejczyk z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.
Dzień dobry Państwu.
Starosta Sokulski Piotr Rećko.
Dzień dobry.
Burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski.
Dzień dobry.
I wójt Korecina Mirosław Lech.
Dzień dobry.
Inicjatywa utworzenia szlaku Via Carpatia nabrała kształtu ponad 10 lat temu, w październiku 2006 roku w Łańcucie w województwie podkarpackim podczas międzynarodowej konferencji Jedna Droga, Cztery Kraje. Podpisano deklarację w sprawie rozszerzenia transeuropejskiej sieci transportowej poprzez utworzenie szlaku drogowego na osi północ-południe, łączącego Litwę, Polskę, Słowację i Węgry. 4 lata później dołączyły kolejne 3 kraje: Rumunia, Bułgaria i Grecja. Panie profesorze, na początek proszę o wyjaśnienie, czym jest transeuropejska sieć transportowa, bo wydaje się to kluczowe w kontekście trasy Via Carpatia i możliwości jej powstania.
Transeuropejskie sieci transportowe są bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego krajów europejskich i sięgając dalej. Także też należy mieć ten fakt na uwadze. W przypadku transeuropejskich sieci drogowych ważna jest sprawa, czy jest dany ciąg komunikacyjny w sieci bazowej, czy w sieci kompleksowej. Jeżeli jest w sieci bazowej, to realizacja takiego ciągu powinna się odbyć do roku 2030, jeżeli w sieci kompleksowej 2050. W przypadku naszych dróg ważnych z punktu widzenia województwa podlaskiego Via Baltica, ten ciąg jest w sieci bazowej, a ciąg Via Carpatia ciągle jest w układzie do końca niesprecyzowanym. Odcinek Lublin-Rzeszów to sieć bazowa, odcinek Rzeszów-Barwinek i Lublin-Białystok to sieć kompleksowa, a niewyjaśnioną sytuacją jest ciągle odcinek pomiędzy Korycinem a Augustowem i tutaj nie mamy żadnych informacji.
Czy mamy jakiś wpływ na to, czy możemy zmienić te zapisy?
Zmiany są dokonywane raz na 10 lat. Starania powinny się odbywać i wierzę w to, że w roku 2023 cały ten ciąg będzie w sieci bazowej. I tutaj należy stwierdzić, że największe chyba zaangażowanie z naszego kraju jest w województwie podkarpackim. My w województwie podlaskim zapatrzeni byliśmy w ciąg Via Baltica. Brakowało konkretnych, jednoznacznych decyzji odnośnie powiązania drogi krajowej nr 19, docelowo S19, z drogą S61.
A co się zmieniło od 2007 roku, od tej deklaracji w Łańcucie?
Sytuacja jest realizowana na kilku płaszczyznach. Pierwsza sprawa to między innymi w roku 2014 podpisano deklarację pomiędzy dwoma makroregionami na Słowacji, jednym regionem na Węgrzech i naszym województwem podkarpackim. A dopiero w roku 2016 powstało takie porozumienie czterech naszych województw, tak zwane ściany wschodniej, na rzecz działania, na rzecz powstania właśnie Via Carpatii w takim pełnym układzie. To jest jedna płaszczyzna. Druga płaszczyzna: na konferencji w Łańcucie w 2016 roku, w 10 lat po powstaniu tej inicjatywy, powstają kierunki rozszerzenia na dalsze kierunki naszej Via Carpatii. W kierunku Estonii, Łotwy i dalej krajów skandynawskich, a na południu Turcja, Bliski Wschód i Azja.
Do tego jeszcze wrócimy. W projekcie programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2020 już znalazła się trasa Lublin-Rzeszów. Ponad 150 kilometrów drogi, czyli są już kilka kroków przed nami, jakby nie patrzeć.
Tak, nasz odcinek, zakończenie zgodnie z aktualnie obowiązującymi planami to rok 2025.
Kiedy podlascy samorządowcy dowiedzieli się o planach budowy Via Carpatii, kiedy pojawiła się myśl, że jest to realne, że ta trasa u nas powstanie?
Dla nas to jest kluczowe rozwiązanie pod każdym względem. Pod względem ekonomicznym, społecznym i przede wszystkim rozwoju Polski Wschodniej. To jest takie rozwiązanie, które pozwoli po raz pierwszy wybudować prawdziwą drogę ekspresową, tak, prawdziwą drogę ekspresową właśnie na o tym odcinku wschodnim, Polski Wschodniej. Dlatego uważam, że wszyscy na każdym szczeblu, czy to samorządowym, czy to każdego szczebla samorządowego, od gmin po powiaty, po województwa, powinny być zainteresowane i lobować za tym rozwiązaniem. No niestety, ale poprzednie rządy jakby niezbyt właśnie pamiętały o naszym regionie, w województwie podlaskim. No w tej chwili mam nadzieję, że się to zmieni, że w sposób istotny zostanie dołączony ten odcinek Via Carpatii w naszym regionie. To jest żywotny nasz interes, chyba wszyscy jesteśmy tutaj zgodni.
Tak, to prawda. Via Carpatia, czy byśmy nazwali to S19, jest kluczową sprawą i myślę, że tu nie kwestia w nazewnictwie, tylko kwestia w samej drodze, żeby ona w końcu powstała i mogła służyć naszym przedsiębiorcom, mogła służyć naszym mieszkańcom, bo no, ja mam 40 parę lat, ale ja o obwodnicy miasta Bielsk Podlaski to słyszę od 30 kilku lat, że ona powstanie i będzie elementem drogi szybkiego ruchu. Także mam nadzieję, że niedługo takie marzenie się ziści.
Nadzieję mamy wszyscy, ale jakie, panowie, są wasze działania jako samorządowców? Czy prowadzicie jakieś rozmowy, spotkania na temat Via Carpatii?
Szanowni Państwo,
Wójt Karecina, Mirosław Lech.
Od wielu lat samorządy włączają się aktywnie we wszelkie działania zmierzające do remontu, budowy, przebudowy dróg, szczególnie krajowych, biegnących przez nasze tereny. Dla Korycina przez wiele lat i do tej pory zresztą najważniejszą rzeczą jest ósemka od Białegostoku przez Korycin, Augustów. No niestety wieści są w tym temacie nie najlepsze. Obecna strategia budowy dróg krajowych rządu niestety nie przewiduje, a przecież to jest główna strategiczna droga dla województwa podlaskiego. Jeżeli chodzi o dziewiętnastkę, to zostaliśmy w pewnym sensie kilka lat temu zaskoczeni tym, że planuje się nowy przebieg dziewiętnastki na odcinku od Białegostoku przez Knyszyn, Korycin właśnie i obok Sokółki do Kuźnicy Białostockiej, ale jest to miłe zaskoczenie wynikające z pewnością z pewnych przemyśleń, analiz, możliwości po doświadczeniach, próby przeprowadzenia ósemki przez Puszczę Knyszyńską. Z pewnością wniosek był jeden. Nie da się łatwo przeprowadzić drogi w jej optymalnym zakresie w kierunku Białystok-Sokółka, stąd też poszukiwania nowego rozwiązania.
Do tego tematu jeszcze wrócimy. Panie profesorze, ja chciałbym jeszcze rozwinąć tę myśl, o którą już pan zaczął. Chodzi o przedłużenie tej trasy, bo patrzymy na to z perspektywy naszego województwa, naszych interesów, ale no, warto też spojrzeć na to zdecydowanie szerzej. Trasa Kłajpeda Saloniki z możliwością zdecydowanie rozszerzenia tego wariantu.
Każda inwestycja drogowa, tutaj szczególnie jeżeli mówimy o korytarzach transportowych, kiedy się mówi o tych trzech rodzajach transportu, kolejowym, drogowym, lotniczym, to jest potrzebna odpowiednia, bardzo dokładna, sprecyzowana analiza. I tutaj powstanie połączeń, czy właśnie w kierunku Grecja, Salonik w kierunku Kłajpedy, są rozwiązania już opracowania konkretne powstały. Problem, żeby poszczególne dalsze działania były uzasadnione, żeby nie było takich przypadków, że tylko mówimy ogólnikami, a nie ma konkretów, bo droga, a w szczególności trasa drogowa jest wtedy odpowiednim rozwiązaniem, jeżeli jest wykonana na pewnym odcinku, nie ma tak zwanych wąskich gardeł, że wtedy jest przepustowość całego ciągu bardzo istotna. Tutaj rozszerzenie bardzo możliwe, bo połączenie między innymi później możemy analizować o powiązaniach z Włochami i dalszymi krajami, innymi korytarzami transportowymi.
Mówił pan o północy, Skandynawia i nawet na Bliski Wschód, na południu.
Nawet na Bliski, tak. Turcja, poprzez Turcję właśnie i dalej powiązania na południu, a na północy właśnie kraje skandynawskie.
Jakie daje to nam możliwości?
Możliwości nasz Każdy rozwój każdego kraju w dzisiejszych czasach chyba nie jest tylko możliwy przy odpowiedniej wymianie handlowej, w odpowiednich relacjach. Komunikacja, ciągi komunikacyjne są właśnie tego zabezpieczeniem. Jak powiedziałem, te korytarze transportowe i ten korytarz transportowy Via Carpatia, niedoceniany dotychczas, powinien w jak najkrótszym czasie znaleźć swoje właściwe miejsce, bo to miejsce się temu korytarzowi należy. Droga S3 przy naszej granicy zachodniej takie etapy przechodziła już kilkanaście lat wcześniej. Dzisiaj mamy tą drogę już w tym kierunku sieci bazowej. My tutaj dalej rozmawiamy niekiedy o przebiegach na tych krótszych odcinkach. Te odcinki już powinny być dawno być zbudowane.
Jak czytamy w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 maja 2016 roku, sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce szacuje się na około 7650 km, w tym około 2000 km autostrad. O autostradach w województwie podlaskim nawet nie marzymy, ale przybywają nam kolejne kilometry tras ekspresowych. Kiedy do tej sieci dołączy Via Carpatia, o tym już za kilka minut.
Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok.
Dziś w wersji lokalnej o ważnej dla regionu trasie Via Carpatii, a dyskutują na ten temat profesor Władysław Gardziejczyk z Politechniki Białostockiej, starosta sokulski Piotr Rećko, burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski i wójt Korycina Mirosław Lech. Plany budowy Via Carpatii budzą wiele emocji. W zasadzie każdy samorząd chciałby, aby trasa przebiegała przez jego teren. Istnieje jednak obawa, że w Podlaskiem może ona w ogóle nie powstać. Jest propozycja bardzo dla naszego regionu niekorzystna, aby Via Carpatia od Lublina na północ ominęła nasz region, została przekierowana w stronę Warszawy i tam połączyła się z Via Baltiką. Czy jest to realne rozwiązanie, panie profesorze?
Miejmy nadzieję, że nie. Tak być nie powinno. Były głosy w końcówce poprzedniego roku, że taka szansa, może nie tyle szansa, taki przebieg jest brany pod uwagę z uwagi na środki finansowe i fakt, że ciąg, o którym pan redaktor wspomniał, jest zaawansowany zdecydowanie bardziej i jego zakończenie jest możliwe do roku nawet 2021. Ale tutaj jedynym problemem w tym ciągu, o którym wspomnieliśmy, jest wschodnia obwodnica Warszawy. Tam są duże kłopoty i prawdopodobnie przepustowość, obecny układ dróg tego by natężenia nie przeniósł. Także miejmy nadzieję i walczmy wszyscy o ten ciąg w ciągu S19.
Generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Krzysztof Kondraciuk stwierdził w tym tygodniu w rozmowie z Polskim Radiem Białystok, że jeśli będzie takie rozwiązanie, to jedynie doraźne, tymczasowe, no ale jak wiemy często jest tak, że jak nie zrobi się czegoś od razu, to rozwiązanie tymczasowe okazuje się później już stałym. Główny problem to, jak pan profesor wspomniał, pieniądze. Oszacowano, że budowa sieci autostrad i tras ekspresowych będzie kosztować 100 miliardów. Okazuje się, że potrzeba 200 miliardów. Ale jest też taka informacja. W ubiegły piątek gościem Polskiego Radia Białystok był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Posłuchajmy, co odpowiedział zapytany o budowę odcinka drogi krajowej nr 19 Białystok-Rzeszów.
Moja determinacja jest. To jest kwestia kolejności. Ja uważam, że ta sprawa powinna być traktowana jako priorytetowa. No nie wszyscy tak uważają, to od razu muszę powiedzieć, ale no, w ramach moich możliwości będę wszystko robił, żeby ta inwestycja została przyspieszona. Tu są pewne kłopoty ze względu, że na pewnych odcinkach natężenie ruchu jest zbyt małe, kwestionuje to Unia Europejska, ale jestem przeświadczony, że te odcinki trzeba zbudować z naszych własnych środków i jednak ta droga jest bardzo, bardzo potrzebna dla ożywienia tego regionu i dla budowy tego, czego Polska potrzebuje, tej osi północ-południe.
Pewna zgoda?
No tak, wszyscy się zgadzamy.
Dlaczegoż by się nie zgadzać, jeżeli pan prezes Kaczyński mówi, że dzisiaj z tych drog nie korzysta się, jest mała przepustowość, mało samochodów jeździ, a dlaczego? Bo tej drogi nie ma. No to jak mają jeździć większa liczba samochodów? Szukają takich rozwiązań komunikacyjnych, żeby można było bezpiecznie przejechać z południa na północ lub z północy na południe.
Panowie, ja powiem o przepustowości. W kierunku wylot z Sokółki w kierunku Białegostoku, no to 12 236 pojazdów na dobę. Z tego Porównajmy to na odcinku drogi krajowej numer 8 Płociczno-Suwałki. 1250 pojazdów na dobę i tam nikt nie kwestionuje, że jest to zaplanowane, że będzie realizowana tamten odcinek, a więc u nas jest to bardzo duża ilość pojazdów, w tym 1/3 to pojazdy ciężarowe. To jest bardzo olbrzymia ilość pojazdów tak naprawdę.
Załóżmy, że uda się poprowadzić Via Carpatię przez nasz region. W całym województwie odbyły się konsultacje dotyczące przebiegu trasy. Zacznijmy od Bielska Podlaskiego. Wydawać by się mogło, że nie ma na tym odcinku żadnego problemu, ale nie do końca tak jest.
Właśnie, nie do końca tak jest. Jeśli chodzi o samą trasę S19, to w zasadzie wszyscy są za. Problem pojawia się akurat w okolicy Bielska Podlaskiego. Tam jest węzeł z drogą krajową 66 i zaproponowane 3 warianty tego węzła z połączeniem z drogą na Połowce, przejście graniczne z Białorusią. No w zasadzie to jest jeden wariant, który różni się tym, że kreska jest narysowana 2 mm w lewo, 2 mm w prawo na mapie. Tak naprawdę jest to jeden wariant i to jest wariant, który jest na dzień dzisiejszy w mojej ocenie z punktu widzenia rozwoju miasta Bielska złym wariantem, ponieważ ta droga podzieli miasto na część północną i południową. Ta południowa będzie odcięta od części północnej. Dzisiaj mamy na miastkę takiego podziału. Car kiedyś zbudował linię kolejową, która podzieliła miasto na część północną i południową. I jest wielki problem. Jeżeli mamy zamknięty przejazd kolejowy, to w mieście się robią korki. Tu pan starosta powiedział, że z Sokółki wyjeżdża 12 tysięcy samochodów według ostatnich pomiarów. My mamy pomiary też z 2015 roku. U nas przez przejazd kolejowy dziennie przejeżdża 16 tysięcy samochodów. W stosunku do 2010 roku wzrosło to o 60%, a samych tirów wzrosło o 30%. Dlaczego? A pojawił się zakład IKEA w 2012 roku, a generalna dyrekcja, robiąc te warianty w 2008, w 2009 roku, nie wiedziała, że tak duży zakład, tak, z którym będzie wielu przedsiębiorców kooperowało, do którego będzie kilkaset tirów, no, kilkaset tirów dziennie przyjeżdżało, no, powstanie w tej części województwa.
Również
kilkuset pracowników i to powoduje, że naszym zdaniem, jako samorządu miasta Bielsk Podlaski, ale nie tylko naszym, również mieszkańców, trzeba zastanowić się nad nieco innym przebiegiem tego łącznika drogi krajowej 66, wyprowadzeniem ruchu poza miasto, bo tak naprawdę dzisiaj naszym problemem jest to, że te tiry, które jadą do IKEA, czy jadą do innych zakładów, przyjeżdżają przez centrum miasta. Jeżeli powstanie ten łącznik, one będą przyjeżdżały dalej przez miasto, tylko trochę na południe, co wcale nie ograniczy liczby emitowanych spalin, a myślę, że jak będzie ta lepsza droga, to tych samochodów będzie jeździło jeszcze więcej, a że wiatry są w Polsce w 70% zachodnie, więc praktycznie wszystko i tak trafi na teren miasta. Także tutaj i mieszkańcy, i my jako samorząd swoje uwagi na konsultacjach przedstawialiśmy. Przedstawiliśmy również je na piśmie. Liczymy na to, że Generalna Dyrekcja pochyli się nad tym. My jesteśmy jak najbardziej otwarci na dyskusję, natomiast karty rozdaje kto inny. My siedzimy przy tym stoliku i możemy powiedzieć sprawdzam, ale tak naprawdę my atutów zbyt wielkich nie mamy. Droga Krajowa 66 i S19 są kluczowe dla nas i wszyscy mówią, że tak, to trzeba zrobić i nikt nie będzie tutaj stawał okoniem, ale to trzeba zrobić z poszanowaniem tego, co jest u nas w naszej strategii. Strategia województwa mówi wyraźnie, Bielsk Podlaski jest trzecim ośrodkiem subregionalnym, głównym miastem tej południowej części. Jeżeli droga przetnie to miasto, no nie powiem, że na pół, ale na dwie części, no to mamy pewien fragment miasta, który nie będzie wykorzystywany inwestycyjnie. A propozycje Generalnej Dyrekcji są takie, że po poprowadzeniu tego łącznika są obszary, z których nie będzie jak wjechać do miasta, bo nie ma ani dróg serwisowych, nie ma wiaduktu, nie ma jakiegoś tunelu. Po prostu one zostaną odcięte. I w 2008 roku, kiedy to studium było robione, faktycznie w tamtej części miasta były pola. Były pastwiska.
Tylko, że było to,
tylko to
prawie
było,
10 lat
to
temu.
Było prawie 10 lat temu. Dzisiaj żyjemy w innych zupełnie realiach. Miasto się rozwija, rozwija się właśnie w tą stronę południową. To trzeba uszanować. Ja wierzę w mądrość pracowników Generalnej Dyrekcji, że nie będą chcieli mieć codziennie u siebie delegacji z Bielska Podlaskiego z transparentami, taczkami czy z jakimiś innymi emblematami, tylko usiądziemy i razem wspólnie poszukamy takiego rozwiązania, które byłoby dobre, bo ja nie twierdzę, że jest rozwiązanie, przesuńmy to o 500 metrów na południe. To tak prosto to nie będzie, bo też jest obszar leśny, jest rzeka i to trzeba wszystko rozwiązać. Ale może warto się zastanowić. A jednak zróbmy obwodnicę wschodnią miasta, a nie zachodnią. A nigdy nie było takiego rozwiązania, jak poprowadzenie tej nitki S19 od strony wschodniej. Strona wschodnia jest mniej zaludniona, jest bardziej, że tak powiem, rolniczo wykorzystywana, więc pewnie łatwiej byłoby się dogadać z właścicielami gruntów, bo też Generalna Dyrekcja zapłaci tyle, ile ma zapłacić. Czy ona będzie płacić dla pana X, który ma działkę tu, czy dla pana Y, który ma działkę w innym miejscu, to tyle, ile trzeba zapłacić. Ale ta droga ma być tak zaprojektowana, żeby rozwiązywała problemy naszego całego regionu, województwa, Polski, ale również miała na uwadze nasze małe społeczności, które wzdłuż tej drogi są i mieszkają.
Pełna zgoda. Z Bielska Podlaskiego przejedźmy dalej na północ. Jak wygląda sytuacja z obwodnicą Białegostoku? Panie profesorze, kilka słów.
Obwodnica układ, w ogóle miasto Białystok, dotychczas tworzony układ komunikacyjny jest rozwijany we właściwym kierunku. Po powstaniu właśnie obwodnicy Wasilkowa, także ruch ciężarowy został częściowo wyeliminowany. Kolejne inwestycje, czy ulica Ciołkowskiego, czy obwodnica zachodnia, doprowadzi do tego, że centrum miasta zostanie w sposób zdecydowany ograniczone w tym takim zbyt dużym obciążeniu.
A jeżeli chodzi o Krajową 19, w jakim
jeśli
jaki
chodzi o Krajową 19, sytuacja tutaj jest bardzo złożona i szkoda, że z góry często otrzymujemy pewne wrzutki. Wrzutką pewną była właśnie wcześniej dyskusja z obwodnicą Białegostoku, czy teraz ostatnio z S16 w kierunku połączenia z Ełkiem. Odnośnie obwodnicy, tutaj dyskusja należałoby wykonać bardzo solidną analizę środowiskowo-ruchową. Droga krajowa S19 prowadzona przez Puszczę Knyszyńską dzisiaj ma pełne uzasadnienie w dniu dzisiejszym, zakładając, że ten wzrost ruchu będzie w takim tempie, jak jest teraz.
To już przechodzimy do odcinka Białegostok-Sepułka.
Jeżeli zmienimy, ja nawiązuję do tego, tak. Jeżeli ruch zdecydowanie wzrósłby, wtedy ruch tranzytowy, nasza obwodnica Wasilkowa, szczególnie ten odcinek jednojezdniowy, mógłby tego po prostu nie wytrzymać. Już dzisiaj są pewne problemy na odcinku tym jednojezdniowej drogi z przepustowością. Potwierdzamy to także na obwodnicy Augustowa. Więc tutaj ważną sprawą jest prawidłowo, naprawdę perspektywiczna, właściwie opracowana analiza ruchowo-środowiskowa.
Na razie wariant wygląda tak, że 19 mija od zachodu Białystok przez Juchnowiec, Choroszcz i Dobrzyniewo.
No ten wariant chyba jest w jakiś sposób przez większość akceptowany, bo tutaj sytuacja tej części z uwagi też na tereny właśnie ochronione nie ma jakiś tam gorszy, innym tematem jest zupełnie.
Tak, to przejdźmy może do tego odcinka. Najwięcej emocji wzbudza jednak plan budowy 19 na odcinku Białystok-Sokółka. Rozpatrywane są dwa warianty. Pierwszy, czyli rozbudowa trasy w obecnym miejscu, w obecnym przebiegu. Drugi, zupełnie nowa droga z Białegostoku do Knyszyna, później przez Korycin do Sokółki od północy, omijając Puszczę Knyszyńską.
No właśnie, w 2009 roku nam taki dla nas nieszczęśliwy...
Starosta Sokółski, tak, Piotr Leczko.
Nieszczęśliwa zmiana rozporządzenia. Szanowni Państwo, o 72,5 kilometra tak naprawdę z Sokółki do Białegostoku według nowego przebiegu miałaby wyglądać trasa. O 33 kilometrów dalej niż według tego starego przebiegu przez Czarną Białostocką. To jest kompletnie irracjonalne z punktu widzenia ekonomicznego, ale też ekologicznego. Ja zaraz to wyjaśnię. Proszę zwrócić uwagę, Szanowni Państwo, że 33 kilometrów to nawet przy cenach z poprzedniego roku, to jeżeli koszt budowy jednego kilometra drogi wynosi 20 milionów, to daje 660 milionów złotych więcej za odcinek 33-kilometrowy. Oprócz tego sposób istotny pozbawiamy części rolników z tamtego terenu, a przecież to są bardzo dobre pola uprawne, wysoka klasa gleby, dobrzy gospodarze, no zniszczymy tamte pola uprawne. Mało tego, tam była niedawno wybudowana i przybudowana droga krajowa Korycin, Janów, no w sposób istotny, bardzo dużo wydane pieniądze przez samorząd województwa podlaskiego. Dotychczasowy przebieg przez tą tak zwaną Puszczę Knyszyńską to nie jest żadne niszczenie obszarów Natura 2000, dlatego że to są lasy głównie nasadzeniowe, które do tej pory były wycinane i w ogóle tam się w tej chwili dość duże wycinka drzew w okolicach Czarnej Białostockiej według tego starego przebiegu dokonała przez nadleśnictwo Czarna Białostocka, dlatego że tam były duże zniszczenia przez burzę w 2016 roku. Kompletnie nieekonomiczne jest prowadzenie tego odcinka w tamtym kierunku przez Korycin. Obwodnica Sokółki jest niezbędna, szanowni państwo, w tej chwili. My mamy około...
W jednym czy w drugim wariancie obwodnica Sokółki i tak będzie.
No tak, tylko że tak jak mówię, w tamtym drugim wariancie ona jest dla nas szalenie niekorzystna, tak? Jeżeli chodzi o te odległości. Ja mówiłem o tej ilości pojazdów, które wyjeżdżają z Sokółki, o tym jak to wygląda, jeżeli chodzi o koszty budowy tej drogi. To jest po prostu nielogiczne rozwiązanie.
Wojtko Rycina, Mirosław Lech ma przed sobą trochę inną mapę.
Tak, szanowni państwo, ja zwrócę uwagę na to, co powiedział pan profesor. Polska potrzebuje stabilnej, konkretnej polityki, jeśli chodzi o mapę drogową. Jeżeli każda ekipa polityczna, która przychodzi, ma swoją wizję i stara się tą wizję zrealizować, to nigdy nie będzie dobrze. Ponieważ budowy dróg to nie jest rok, to nie jest dwa, to nie są cztery lata. To są ogromne przedsięwzięcia wielomiliardowe, które jak widzimy z historii trwają często kilkanaście, a nawet dłużej lat. Pokazuje to kwestia ósemki czy też innych ciągów drogowych. Ja mam przed sobą mapę, która jest aktualna na dzień dzisiejszy. Trwają konsultacje przebiegu dziewiętnastki, tak zwanej Via Carpatii, między Korycinem a Sokółką. I są to prace związane z wykonaniem studium techniczno-ekonomicznego, które w tej chwili nie tak dawno były konsultowane w środowiskach gminy Korycin, Janów, Sokółka. Jeśli chodzi o zmartwienie pana starosty, że grunty rolne pójdą pod inne przeznaczenie, to akurat nie jest to największy problem. Wiadomo, że rozwój obojętnie jakiego terenu jest uwarunkowany połączeniem komunikacyjnym, więc dla nas wszystkich zależy, ażeby drogi były budowane. Czy ta dziewiętnastka będzie zbudowana w ramach Sokółka Białystok, czy też przez Korycin i te nowe obszary, niech tylko będzie jak najszybciej zbudowana, bo leży to w interesie naszego regionu, nas jako mieszkańców. I ja nie mam tu generalnych protestów, jeśli chodzi o moich rolników. Protesty dotyczą, nie protesty, postulaty dotyczą tego, żeby zbudowano więcej przejść gospodarczych, ażeby mieć lepszy kontakt ze swoimi gruntami, które zostaną odcięte poprzez budowę drogi. My widzimy jeszcze tutaj kwestię lepszego połączenia z ósemką, ażeby ten węzeł komunikacyjny, który powstanie, można było lepiej wykorzystywać. Wzmocni to siłę ekonomiczną i gmin, przez które ta trasa by przebiegała, i całego powiatu sokólskiego, więc panie starostwo, martwmy się równomiernie o każdą gminę, a nie oceniajmy to własnym miejscem siedzenia. Więcej konsekwencji ze strony polskiego rządu, więcej gospodarności. Nie może być tak, że nagle przychodzi ekipa i pojawia się nowa droga ekspresowa Białystok Ełk. Zapominamy o konieczności przebudowy, to co wcześniej powiedziałem, odcinka ósemki między Białymstokiem, Augustowem
zaraz
i Sokółkami. I walczmy wszyscy konsekwentnie, tak jak powiedział pan burmistrz Bielska, o budowę dziewiętnastki, bo to jest życiowa, rozwojowa, strategiczna droga nie tylko dla naszego regionu, ale dla całej Rzeczypospolitej, a szczególnie jej wschodniej części.
No właśnie, ekonomiczne uzasadnienie, to jest jakby podstawa, gospodarność, tak? Bo to jest jakby podstawa działalności każdego publicznego podmiotu i również rządu państwa polskiego. I proszę zwrócić uwagę, panie wójcie, tak? Że do tej pory przecież przygotowano do 2009 roku, jest gotowe na półkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad plany, jak i również cała dokumentacja projektowa starego przebiegu. Wydano kupę pieniędzy, tak? Bardzo dużą ilość pieniędzy. I w 2009 roku ktoś wpadł na pomysł, że będzie ponowna wykonana dokumentacja, ponowne wydane pieniądze i mało tego, wymyślono w 2009 roku, a więc poprzednia ekipa Platformy Obywatelskiej i PSL-u, że będzie ten przebieg droższy o 660 milionów złotych niż dotychczas. No gdzie to jest ekonomiczne uzasadnienie, to wszyscy, zarówno w całym powiecie sokólskim, mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością za słowa, w całym powiecie sokólskim wszyscy się zastanawiają, chyba tylko po to, żeby utrącić całe przedsięwzięcie, żeby po prostu jego nie realizować, wprowadzono ten nowy przebieg drogi przez Korycin do Sokółki. Dotychczasowy przebieg tej drogi przez Czarno-Białostocką do Kuźnicy przez Sokółkę z jej obwodnicą ma pełną dokumentację. I to tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby już przystąpić do realizacji tego odcinka. Nie ma potrzeby tworzenia nowej dokumentacji, wydawania kolejnych pieniędzy, wykupywania gruntów, bo to jednak istotne pieniądze, które trzeba wyłożyć. Ale powiem jeszcze o jednej rzeczy, panie redaktorze. Jeżeli my w tej chwili tego nie zrobimy, jeżeli nie poszerzymy tej drogi, nie zbudujemy tej drogi ekspresowej na odcinku Kuźnica, przede wszystkim Sokółka i Sokółka Białystok, to za chwilę będziemy mieli worskie gardło na przejściu granicznym w Kuźnicy, bo po stronie białoruskiej tam następuje cały czas przebudowa tego przejścia. Ono po stronie białoruskiej zwiększy swoją przepustowość 2-3-krotnie. A więc naprawdę to jest szansa dla naszego rozwoju, dla rozwoju powiatu sokólskiego i zróbmy to jak najtaniej, jak najszybciej i bez komplikacji.
Kolejny głos w tej dyskusji to marszałek województwa podlaskiego, Jerzy Leszczyński, deklaruje, że zgodnie z przyjętym przez zarząd województwa stanowiskiem opowiada się za starym przebiegiem. Zaznacza jednak, że jeżeli mają być problemy z unijnym finansowaniem, to warto zastanowić się nad zmianą tego przebiegu. Panie profesorze, jakie są te zależności, jeżeli chodzi o finansowanie unijne?
Wykładając środki finansowe Unii, w jaki sposób zwraca uwagę nie tylko na przebieg drogi jako ruch transportu, ruch samochodowy, ale także bierze uwarunkowania środowiskowe. I tutaj w przypadku przebiegu, czy jak później porozmawiamy na temat właśnie drogi krajowej numer 8, czy tutaj drogi krajowej numer 19, wchodzą pewne jednak uwarunkowania. Jeżeli odcinek Białystok-Sokółka uzyska możliwości rozbudowy do drogi o przekroju 2x2, a więc dwujezdniowej drogi ekspresowej, to wtedy ten ruch zostanie przeniesiony. Należy więc postawić pytanie, bo żeby nie było tak, czy jest to możliwe, czy opracowania, studia środowiskowe na to nam wyrażą zgodę. Druga sprawa, że obawiam się o jedno, żeby nie powstała taka sytuacja, że możemy wybudować drogę przez Korycin-Knyszyn, a ruch zostanie skierowany na trasie Białystok-Sokółka. I w takiej sytuacji powstanie, że mamy dwie drogi i na tej drodze Białystok-Sokółka jest także duże zagrożenie środowiskowe. Tutaj powinny być działania, ubieganie się o środki finansowe, o środki właśnie dofinansowanie Unii w jednym kierunku. Powinna być jedna linia, jak tu pan wójt stwierdził, że nie powinno być tych jakiś sposób decyzji co kilka lat innych. Drogi powinni budować specjaliści z zakresu drogownictwa, planiści, a może mniej politycy.
Ja w 100% się zgadzam z panem profesorem. Proszę zwrócić uwagę, że droga Czarna-Białostocka na tym przecięciu puszczy tak, Knyszyńskiej, tego lasu jednak nasadzeniowego, ona jest szalenie niebezpieczna poprzez migrację dużej ilości zwierzyny. Budowa tam na tym odcinku drogi ekspresowej pozwoli na wybudowanie bezpiecznych ciągów komunikacyjnych dla tej zwierzyny, tak? I tym samym poprawi bezpieczeństwo i dla ludzi, i dla zwierząt.
Przejdźmy do kolejnej trasy, która bezpośrednio łączy się z tym odcinkiem 19 z Korecinem. Plany budowy trasy Korecin-Augustów, czyli przebudowa krajowej 8, która pozostawia na tym odcinku wiele do życzenia. Posłuchajmy generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Krzysztofa Kondraciuka. Jakie plany ma generalna dyrekcja w tej kwestii?
Pomiędzy Korocinem a Augustowem w tej chwili trwają prace nad dokumentacją stworzenia tego samego przebiegu, tylko poszerzenia i ograniczenia dostępności do tej drogi, czyli zmniejszenie ilości skrzyżowań, posiłkowanie się tą obsługą poprzez drogi serwisowe. I tutaj ma być jedna jezdnia z trzema pasami ruchu, 2+1 w tym systemie.
2+1, czy to wystarczające na tym odcinku?
Przekrój 2+1, przepustowość ma dość dobrą, nazwijmy, porównując, albo zdecydowanie wyższą niż przekrój 1x2. Jednak pytanie nadal pozostaje otwarte. Jak powiązać ruch właśnie samochodów ciężarowych i pewne utrudnienia tutaj. Optymalnym rozwiązaniem przy dużym natężeniu ruchów samochodów ciężarowych jednak przekrój jest dwujezdniowy, przekrojem optymalnym, nawet ten przekrój 2x2. Przekrój 2+1 jest przekrojem pod względem przepustowości porównywalnym, ale pod względem bezpieczeństwa nadal pozostaje jednak zdecydowanie gorszym od przekroju drogi dwujezdniowej.
To dwa pasy w jedną stronę, jeden pas w drugą.
Przekrój 2+1 jest to przekrój z naprzemian ległymi pasami do wyprzedzania. I tu są trzy możliwości takie pewne. W pierwszym etapie najczęściej są robione takie pasy dodatkowe na wzniesieniach. W drugim przypadku na odcinkach, na których możemy to wykonać. Ponieważ w przypadku zastosowania pasa do wyprzedzania nie ma możliwości połączenia skrzyżowań, wpisania skrzyżowań. Jeżeli my zaprojektujemy w sposób niewłaściwy, to mamy podobny problem jak z drogą, z połączeniem z bezpośrednim terenem, jak z drogą 2+1, a jednak zdecydowanie gorszą pod względem bezpieczeństwa.
Kolejną trasą, o której mówi się przy okazji Via Carpatii, jest planowany odcinek drogi krajowej numer 16, który ma połączyć Knyszyn z Ełkiem. Po raz kolejny posłuchajmy planów drogowców.
Będzie głównie przebiegała po starym szlaku, po starym śladzie z pominięciem miejscowości, no między innymi Grajewo, Mońki. Te miejscowości trzeba minąć tylko po to, żeby głównie wyrzucić poza te miejscowości ruch tranzytowy. To będzie połączenie dwóch via, czyli Via Carpatii i Via Baltiki.
Czy to rozsądne rozwiązanie?
Patrząc na ten problem w układzie międzynarodowym, daje to pewne, może logiczne uzasadnienie, jeżeli weźmiemy pod uwagę porty morskie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kraje południowe i połączenie z tym. W przypadku bardzo korzystne jest z punktu widzenia województwa warmińsko-mazurskiego. Dodatkowe połączenie z południem naszego kraju zapewnia taki ciąg S16, dalej połączenie z Olsztynem i tutaj S19. Z punktu widzenia województwa podlaskiego optymalnym rozwiązaniem byłoby powiązanie dwóch dróg Via Baltica i Via Carpatia w okolicach Augustowa. Kwestią dalej i nadal jednak pozostaje trudną działania na rzecz poprawy już wybudowanej obwodnicy Augustowa na odcinku jednojezdniowym.
Generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad we wspomnianej już rozmowie z Polskim Radiem Białystok oszacował, że budowa Via Carpatii w Podlaskiem powinna trwać w latach 2022-2023. Choć obiecać tego nie chciał, jeżeli uda się wybudować Via Carpatię, co zmieni ta trasa w Podlaskiem, o tym już za chwilę.
Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok.
Gościmy profesora Władysława Gardziejczyka z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, starostę Sokulskiego Piotra Rećkę, burmistrza Bielska Podlaskiego Jarosława Borowskiego, wójta Korycina Mirosława Lecha. Budowa trasy ekspresowej łączącej północ z południem naszego regionu, a także inne województwa, a nawet kraje, to ogromna szansa na rozwój gospodarczy. Między innymi wiadomo, że układ sieci drogowej, jej dostępność to jeden z kluczowych czynników podczas wybierania przez inwestora lokalizacji do prowadzenia działalności.
Tak jest. Jeżeli mogę, to w przypadku powiatu sokulskiego dla nas kluczowe są dwie kwestie, tak? Eksploatacja naszych zasobów naturalnych, a więc zarówno kopalni żwiru i surowców mineralnych. Mamy tam prawie 1000 hektarów przeznaczonych pod eksploatację tych żwirowni i bezwzględna właśnie tutaj jakby transport ciężarowy tych żwirowni, tego żwiru. Drugi to terminale przeładunkowe. Naprawdę baży nam się i mam nadzieję, że to w końcu się ziści nitka, kolejna nitka szlaku jedwabnego i przeładunek tutaj towarów. Podobne jak ma to miejsce w Małoszewiczach, tak? Tutaj bardzo liczymy na te terminale przeładunkowe. Zresztą już są plany przecież w Gieniuszach i dlatego ten dotychczasowy przebieg naszej drogi S19 przez Czarno-Białostocką jest najbardziej optymalny z tego punktu widzenia. I trzeci element, którym jest szansą, to jest właśnie otwarcie tej naszej granicy przez Kuźnicę Białostocką i po prostu zwiększenie przepustowości tam tirów. Tak? To są olbrzymie kolejki tirów, poprawa w zakresie drogowym tego przejścia naprawdę ułatwi i rozwinie nasz region.
Jakie szanse stają przed Bielskiem Podlaskim?
Jakie szanse? Myślę, że szanse jeszcze większego rozwoju niż jest do tej pory. Nasze miasto nie ma złej sytuacji ekonomicznej. Bezrobocie w mieście to jest 3,5%, w powiecie to jest niecałe 7%. Wynagrodzenia naszych mieszkańców są większe niż w Białymstoku, średnie statystyczne. Natomiast jest ten problem z lokalizowaniem nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ja jestem burmistrzem miasta już nieco ponad 3 lata. Kiedy rozmawiam z potencjalnymi inwestorami, to jest zawsze podnoszony problem dojazd. I to jest największa bolączka, która dzisiaj nie pozwala naszemu miastu jeszcze bardziej się rozwijać. Jeżeli będziemy mieli ułatwiony dojazd, jeżeli będzie można u nas zlokalizować produkcję, którą będzie można w bezpieczny i dobry sposób wyeksportować, wywieźć z naszego terenu, to tacy przedsiębiorcy się na pewno pojawią. Myślę, że również kwestie związane z renowacją linii kolejowych tutaj też się dokładają, bo w tym roku ma być zaczęta modernizacja linii Białystok-Czaremcha, która też przechodzi przez Bielsk Podlaski. Myśmy zmienili studium przestrzenne tak, żeby właśnie te szanse można było wykorzystać.
Wojtko Recina, Mirosław Lech.
No cóż, to nie ulega wątpliwości, że położenie komunikacyjne, odpowiednie drogi to jest szansa rozwojowa. Jeżeli ich nie ma, to tego rozwoju nie będzie ze względów oczywistych. Wszyscy mamy blisko do granic z Białorusią, z Litwą, więc to jest też ogromna szansa. Musi się w najbliższym czasie, zresztą tak jest, idą wieści, otworzyć bardziej, szczególnie strona, znaczy wymiana handlowo-towarowa i osobowa z Białorusią. Natomiast, no cóż, jeżeli przez Korycin, mówię w tej chwili o swojej gminie, poszłaby Via Carpatia, to nasze znaczenie strategiczne, jeżeli chodzi o położenie, rośnie o 100%. Wtedy jesteśmy węzłem komunikacyjnym. Proszę zobaczyć, czy co się stało w Strykowie, gdzie przecięły się autostrady północ, południe, wschód, zachód. Natomiast rozwój wszechstronny dają drogi. Wszystkie, i lokalne, i krajowe. I to się rozwija rolnictwo, tworzą się nowe inicjatywy gospodarcze. Można dzięki temu ściągnąć firmy, które będą chciały zainwestować i wewnętrznie handlować również z sąsiadami, którzy są bardzo blisko.
Na tym zakończymy. Na koniec jeszcze tylko policyjne statystyki, które są zatrważające. 34 wypadki, 5 osób zginęło, 40 zostało rannych, do tego ponad 750 kolizji w ubiegłym roku na podlaskim odcinku Krajowej 19. Miejmy nadzieję, że już za 5 lat uda się całkowicie wykluczyć tragiczne zdarzenia na tej trasie. Jest na to realna szansa. Wystarczy choćby spojrzeć na odcinek Białystok-Jeżewo Krajowej 8, gdzie od czasu, gdy mamy trasę ekspresową, wypadków praktycznie nie ma. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli profesor Władysław Gardziejczyk z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.
Dziękuję bardzo.
Starosta Sokulski Piotr Rećko.
Dziękuję bardzo.
Burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski.
Dziękuję.
I wójt Korycina Mirosław Lech.
Dziękuję.